Tutto vero, blondina, ten kolor włosów tak
sprawiło. Randka z blondynką.
Pakasy koloru blondy.
Witamy w kolejnym odcinku Randki z blondynką. Zbliżają się święta, a z nami w studiu są
Joanna Siedzińska
i Artur Siedziński
oraz stałe blondynki
Marta de Marto
i Aneta Filipkowska. Skoro zbliżają się święta, to zbliża się również finał Szlachetnej Paczki.
Oj, to już jest wszystko, no, tak nam
przygotowałaś? To jest moje wszystko, co przygotowałam na wstęp.
Pytam się, Aneta, przygotowałaś się? Wiesz, jak zacząć? Tak, wiem.
No i skończyłam, no.
Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, czyli do waszej pracy, chciałybyśmy was zapytać, czym tak naprawdę jest Szlachetna Paczka?
Szlachetna Paczka to projekt, który pomaga rodzinom w biedzie niezawinionej, a nasi liderzy, którzy są wcześniej rekrutowani, przeszkalani, szukają w instytucjach zaufania publicznego takich rodzin, między innymi szkołach, hospicjach,
jakichś
innych organizacjach.
Grupach działania.
Dokładnie, takich rodzin, po czym rekrutują swoich wolontariuszy i wolontariusze po przeszkoleniu dostają takie właśnie adresy i udają się na wywiady. Diagnozują sytuację rodziny, w jaki sposób możemy im pomóc, jakie są potrzeby tej rodziny, no i tworzą opis. Opis internetowy, który trafia do naszej bazy. W weekendzie otwarcia bazy darczyńcy mogą wybierać takie opisy i tworzyć pomoc dla konkretnej rodziny. Idea jest taka, aby mądrze pomóc przez konkretnego człowieka, dla konkretnego człowieka i z konkretnymi ludźmi.
A co taka rodzina może zrobić, żeby uzyskać pomoc? Bo rozumiem, że to z jednej strony działa tak, że jest jakaś baza rodzin, do których docieracie i im pomagacie, ale z drugiej strony być może jest jakaś rodzina, która jeszcze tej pomocy nie dostała, na przykład chce taką pomoc uzyskać.
Do nas się nie można zgłosić.
No właśnie, jakby tutaj nie tyle, co może zrobić ta rodzina, bardziej te instytucje, do których docieramy. Tutaj no jakby wskazują nam takie rodziny, które jakby, no, brzydko powiem, nadają się do tego projektu, które są rodzinami rokującymi, które jakby tutaj nie przedstawiają jakiejś też postawy roszczeniowej.
Zależy nam na tym, żeby pomoc, którą poprzez Szlachetną Paczkę oferujemy, dawała impuls do zmiany sytuacji, żeby nie była doraźna, żeby nie była ciągła też. Zależy nam na tym, żeby ta rodzina poprzez tą pomoc, poprzez nasze wsparcie też mentalne, organizacyjne, takie, które pozwala się zorientować, jak sobie poradzić z sytuacją obecną, uzyskała impuls i w przyszłości sama sobie poradziła.
A w takim razie jakie to są organizacje?
Kościoły, hospicja,
kościoły, hospicja. W tym roku jeszcze osiągnęliśmy adresy chyba
z Domu Samotnej Matki.
Z Domu Samotnej Matki właśnie.
Generalnie chodzi o takie instytucje, które zajmują się pośrednio pracą socjalną, ale też nie tylko. Mogą być to też osoby indywidualne, mogą być to prywatne osoby, które wiedzą, że jakaś rodzina potrzebuje pomocy, że nie wystąpi sama o tę pomoc, że się wstydzi. I wtedy można zgłosić to lokalnemu liderowi, który działa w danym rejonie. I taki lider również poszedł tam swoich wolontariuszy.
Czemu w ogóle zajmujecie się wolontariatem?
Od 4 lat zajmujemy się Szlachetną Paczką. Był to nasz pierwszy wolontariat i chyba najbardziej ukochany. Byliśmy rodziną, która otrzymała paczkę. Stąd też nasza chęć pomocy, odwdzięczenia się ludziom, którzy nam po prostu pomogli. Zupełnie bezinteresownie. No i stąd też ten wolontariat. W ogóle ten wolontariat zapalił nas chęć pomocy innym. Stąd też nasze zainteresowanie.
Żeby być wolontariuszem Szlachetnej Paczki, trzeba specjalnie mieć jakieś referencje, aplikować gdzieś? Czy można po prostu tak, czujesz chęć pomocy innym i wtedy stwierdzasz, okej, będę wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
Może tak odpowiem, jak to było z naszej jakby perspektywy. W momencie, kiedy otrzymaliśmy tę pomoc, kolejnym rokiem zaaplikowaliśmy po prostu na stronie SuperWu. Mieliśmy rozmowę rekrutacyjną z naszym liderem. Taka po prostu też chęć zaszczepiona trochę od naszych rodziców, żeby jednak trochę wyjść do ludzi, jakby nie siedzieć w domu. I od tego momentu zaczęła się paczka.
Przekonało nas tutaj bardzo profesjonalne podejście też do rekrutacji, ponieważ no, nie każdy może się dostać na SuperWu. Należy się wykazać taką chęcią pomocy, ale też zarządzaniem sobą, czasem, empatią i tutaj umiejętnością pracy w zespole. To bardzo nas przekonało, no bo to nie jest projekt, który pomaga z przypadku i nie bierze ludzi z przypadku, więc tak naprawdę całe podejście do projektu, jego cała struktura jest mocno przekonująca do tego, aby pomóc.
Czasem jest tak, ja to bardzo często słyszałam z ust moich znajomych, takie stwierdzenie, ja bym chciał zostać wolontariuszem, ale w sumie, zrobię to kiedyś, nie mam czasu albo nie mam teraz energii. Ile tak naprawdę potrzeba czasu i energii, żeby zaangażować się w pełni w Szlachetną Paczkę?
Tak naprawdę wystarczy dużo chęci i dobra praca nad swoim własnym czasem, elastyczność, i to się da zrobić. Często słyszymy takie wytłumaczenia, właśnie mam studia, piszę pracę magisterską, mam dziecko, nie mogę. A z własnego doświadczenia wiemy, że im bardziej się chce, tym więcej rzeczy jesteśmy w stanie w tygodniowy rozkład zajęć wrzucić. Prawda jest taka, że jedynym sztywnym terminem, który jest, to szkolenie.
Jest szkolenie właśnie.
Dokładnie. I finał paczki. Tak, poza tym pracujemy zdalnie z wolontariuszami, z darczyńcami i z rodzinami. Sami ustawiamy terminy, my dzwonimy do rodzin, my dzwonimy do darczyńców i do swoich partnerów, którzy chodzą z nami na wywiady.
A jak wygląda szkolenie? Kto prowadzi takie szkolenie?
To znaczy są przeszkoleni jakby w tym kierunku. Trenerzy mają osobne szkolenie jakby pod tym kątem, gdzie przygotowują też wolontariuszy, co może ich spotkać w pracy takiego wolontariusza, bo nie ukrywam, są też sytuacje problemowe. I tutaj właśnie też takie szkolenie nastawia, jak sobie radzić z takimi sytuacjami.
Oczywiście. Trenerzy to są też najczęściej wolontariusze, którzy już od kilku lat biorą udział w projekcie. Tutaj przygotowuję to szkolenie nie tylko pod kątem trudnych sytuacji, ale też zasad projektu, co rozumiemy pod postacią mądrej pomocy, jakich rodzin szukamy, żeby też wolontariusze byli przygotowani wszechstronnie na trudne sytuacje, na podstawowe zasady projektu i na to, jak działać w zespole, w strukturze, bo dla wielu osób to jest zupełnie nowa sprawa. Niektóre osoby są bardzo młode, które do nas przyszły, jeszcze nie pracowały i nagle pojawia się ktoś, kto jest koordynatorem, szefem, liderem i nie zawsze ta relacja jest jasna, jak można traktować taką osobę.
Skoro finał Szlachetnej Paczki jest w grudniu i jak mówiliście, ten termin grudniowy jest takim sztywnym terminem, czy Szlachetna Paczka działa przez cały rok, czy to jest tylko tak, że w grudniu angażujemy się i zbieramy te dary do paczki?
To znaczy jakby same te efekty, które widać w tym grudniu, to jest praktycznie całoroczna praca. Rekrutujemy koordynatorów wojewódzkich, koordynatorów regionalnych, liderów, którzy działają w rejonie. Może sam projekt nie trwa jakby cały rok, ale te przygotowania skupiają jakby się na obszarze całego roku.
Nowością w tym roku jest to, że staramy się wprowadzić całoroczną pracę z rodziną. To znaczy, po finale paczki w tym roku, nasi wolontariusze po raz pierwszy będą kontaktować się z rodzinami również w marcu, w lutym, aby sprawdzić, jak efekty tej pomocy zadziałały i żeby mieć też taki stały kontakt z tą rodziną, żeby ona nie czuła się zostawiona sama sobie zaraz po paczce. Często mieliśmy takie sygnały, że no przecież pomoc jest tylko w grudniu, a potem co? Potem co z tą rodziną? Chcemy ich wspierać, chcemy im podpowiadać, jak powinni sobie poradzić. Nasze rodziny często mają taki problem, że na przykład nie wiedzą, jak stworzyć CV, gdzie pójść do urzędu pracy, do jakiego okienka podejść, jak się zarejestrować, albo gdzie jest ZUS i gdzie dowiedzieć się wszelkich takich informacji. Często mają problem z poradzeniem sobie w kwestiach formalnych w życiu. Nasi wolontariusze służą już teraz za taką pomoc, podpowiadają, mówią, jak pójść na przykład poszukać pracy w urzędzie pracy.
Tak, czy kwestie jakichś ewentualnych szkoleń, jakby zdobycia nowego zawodu.
Dokładnie, podpowiadają na przykład o szkołach bezpłatnych. W tym roku mieliśmy wolontariuszkę, która trafiła do rodziny, gdzie mama chciałaby zostać w przyszłości fryzjerką. Nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Potrafi bardzo ładnie czesać włosy, ciąć włosy, ale nigdy w życiu się nie uczyła tego zawodu. Wolontariuszka znalazła dla niej szkołę, która jest bezpłatna i będzie monitorowała sytuację tak, żeby mama po urodzeniu dziecka trafiła do tej szkoły.
Czy te rodziny, które zgłaszają się, czy też wy szukacie tych rodzin, czy one się z roku na rok powtarzają, czy rzeczywiście ta pomoc na początku jednorazowa, doraźna im w przyszłości po prostu pomaga?
Unikamy sytuacji rodzin poedycyjnych. Owszem, zdarzają się takie rodziny, natomiast są przyjmowane tylko w wyniku pogorszenia sytuacji. Przykładem może być powódź, jakiś pożar w mieszkaniu albo nagła choroba członka rodziny. Wtedy staramy się pomóc, bo nie jest to sytuacja zawiniona.
Natomiast... ale jakby sama idea projektu zakłada to, aby to był rzeczywiście ten impuls do zmiany.
To jest w ogóle jakiś fenomen dla mnie w takim razie, bo ja doczytałam, że Szlachetna Paczka działa od 15 lat. 15 lat temu pomogła 30 rodzinom. W tym roku to jest 19 580 rodzin. Jaka to jest duża liczba, biorąc pod uwagę, że to nie są te same rodziny, do których dokoptowuje się nowe, tylko to wciąż są nowi ludzie, to są wciąż grupy ludzi, którym się pomaga nie tylko materialnie, ale też, tak jak mówicie, organizacyjnie, animacyjnie, czy jakby tego nie nazywać.
To właśnie też nakreśla sytuację wszystkim i świadomość, że tych rodzin jest naprawdę wiele i z każdym rokiem jest tak naprawdę duża motywacja do pomocy innym.
możemy to potwierdzić. My z wolontariuszami rozmawialiśmy w tym roku. Jak jesteśmy 4 lata w projekcie, doszliśmy do wniosku, że w tym roku widzieliśmy najgorsze warunki mieszkaniowe. Trafiliśmy do takich ludzi, którzy mają grzyb na ścianach, którzy mieszkają 8 osób na jednym pokoju i stwierdziliśmy, że no nie jest lepiej, a rzeczywiście społeczeństwo żyje się coraz gorzej.
Taka ironia, nie? Podobno Polacy się bogacą ostatnio.
A rzeczywistość pokazuje całkiem inaczej. Inną sytuację.
Tak, ewidentnie widać, że jakby tej rzeczywistej biedy ona nie wyjdzie, że tak powiem, na pierwszy plan. Ona jest gdzieś tam z boku schowana i po prostu jakby no ci ludzie są zostawieni sami sobie i jakby staramy się troszkę też to wszystko odwrócić, jak to można powiedzieć.
Mieć siłę i odwagę rozmawiać z tymi ludźmi. Często są to rodziny, które są bardzo zamknięte.
I tutaj postawmy kropkę.
Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi.
Judea dziś to niebezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni. Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę dzierży jego dłoń. I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie, to w rączkach dzieci może kryć się broń. Uciekali.
Na osiągu przez pustyni żal.
Jak najdalej ukryć dziecię, bezcenny ich skarb.
Uciekali. Na osiągu przez pustyni żal.
Mieliśmy jakoś zapewniony byt, choć czasem patrol mijał drzwi świątyni, zawsze się modlić mógł pobożny Żyd. Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania, tak jak przodkowie nasi kiedyś szli. Może nie tu jest ziemia obiecana, może gdzie indziej będzie rósł nasz syn.
Uciekali. Na osiołku przez pustyni żar. Pustyni żar. Osiołku przez pustyni żar.
Na dalej
ukryć dziecię, bezcenny ich skarb.
Jeszcze nie wiemy, co nam przeznaczone, i choć przeczucia czasem dręczą złe,
Ojciec niebieski weźmie nas w obronę i znowu anioł zjawi się we śnie.
Piasek przysypał ślady do Betlejem, zabłądzić łatwo, trudny każdy krok.
Tak mało mamy tylko tę nadzieję,
która rozjaśnia nam codziennie.
Thank you.
przez pustyni
żar. Na dale,
yeah. Ukryście cię bezcenny skarb. Uciekali, uciekali, uciekali. Na osiołku przez pustyni żar. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Ukryście cię
pracować z trudnymi i zamkniętymi rodzinami.
Trudno jest znaleźć taką płaszczyznę, żeby się otworzyły, żeby uznały nas za takich bliskich ludzi, którym mogą powierzyć właśnie swoje problemy. Bieda, szczególnie dla dzieci, jest bardzo trudnym problemem. Nie zawsze chcą się przyznać, że nie mają na przykład na nowe buty. A w tym roku jestem wolontariuszką u rodziny, gdzie 18-latek i 17-latek uczą się w technikum w liceum. No i nie mają na buty, nie mają na książki, chodzą do szkoły, a nauczyciele nie zorientowali się, że nie mają podręczników. A no, dla mnie jest to fenomen, jak bardzo pomysłowe musi być takie dziecko, które nie ma książek, ma dobre oceny i nikt się nie orientuje.
A jak się działa przez 4 lata w Szlachetnej Paczce, to jak już widzicie te efekty, to nadal towarzyszy wam wzruszenie? Czy człowiek się niejako już przyzwyczaił, odpornił? Czy to wzruszenie nadal towarzyszy? Czy może to są jakieś zupełnie inne emocje?
Wiesz co, kiedyś się tak z Zasią zastanawialiśmy, jak tutaj byliśmy właśnie w projekcie, jak widzieliśmy tę sytuację u tych rodzin, to jednak tak stwierdziliśmy, że u nas jest jednak lepiej.
Tak, dochodzimy do wniosku, że nasze problemy są takie malutkie w porównaniu do tego, co mają te rodziny. I tak naprawdę co roku coś innego nas wzrusza, tak naprawdę. A w tym roku, kiedy poszłam właśnie do rodziny, o której mówiłam, o chłopakach, którzy właśnie nie mają książek. Ich mama powiedziała, że ona oszczędza na jedzeniu. Ona nie je, ale chłopcy muszą mieć co jeść. I teraz ma anemię. Ma postępującą anemię. I generalnie byłam bardzo wzruszona u tej rodziny. Nie byłam w stanie sobie poukładać tego, że Boże, to jest XXI wiek, a kobieta nie je i żyje w środku dużego miasta. Więc no są rzeczy, które potrafią wzruszyć w tym projekcie.
Czyli ta satysfakcja i ta radość z pomocy innym jest nie tyle może co taka sama, co jeszcze większa z każdym rokiem.
Dokładnie tak, dlatego tak dużo jest wolontariuszy.
Ja jakby mogę powiedzieć w ten sposób, ten uśmiech, który się widzi u tych rodzin, to jest największa zapłata, o tak.
To też, natomiast duża interakcja jest między wolontariuszami. Wtedy można poznać tak naprawdę, co to jest zespół. Kiedy jeden ma problem, drugi idzie z pomocą.
Tak, a przede wszystkim jakby te kontakty. Do tej pory, jak jesteśmy 4 lata w projekcie, to do tej pory zostało i to jest też fajne w
tak,
tym
mamy
projekcie.
Takich wolontariuszy, z którymi od 4 lat współpracujemy i nigdy nam nie uciekli do żadnego innego rejonu albo innego w ogóle projektu.
Zresztą nawet jak początkowo zakładaliśmy rejon, to tutaj wielka siła była widać właśnie tutaj w Uniwersytecie Gdańskim, bo większość wolontariuszy tutaj była.
Dokładnie
tak. Właśnie.
Skupmy się jeszcze na tych wolontariuszach. 805 tysięcy ludzi w Polsce, ale z drugiej strony 2,5% całej populacji w Polsce. Dlaczego tak mało? Z jednej strony dużo, z drugiej strony mało. Co możemy zrobić, żeby tych ludzi było więcej?
Niby ten uśmiech powinien motywować, a tak naprawdę nie potrafimy się jakoś zebrać do pomocy innym.
Prawda jest taka, że każdy ma swoje obowiązki i te obowiązki często przysłaniają nam to, co możemy zrobić dla innych. My, kiedy rozmawiamy z różnymi osobami podczas rekrutacji wolontariuszy, zawsze mówimy, ale to wszystko się da. Zobacz, ja robię to i to. Ty jesteś w stanie tak samo sobie poukładać dzień. Nikt nie mówi o tym, żeby podchodzić do siebie rygorystycznie, musicie zrobić to i to, żądamy od was. Zawsze mówiliśmy o elastyczności. Jesteśmy zespołem, pomagamy sobie nawzajem, a ty, pomagając jednej rodzinie, powodujesz 4 uśmiechy w tej rodzinie, plus jeszcze kilka udarczyńców, tak? A szerzmy to choćby w najmniejszej skali. Dajmy sobie minimum swojego czasu na to, żeby pomóc innym.
Żeby zmobilizować może słuchaczy, zbliża się finał i mamy grudzień. Co możemy jeszcze na dzień dzisiejszy zrobić?
Na dzień dzisiejszy można zostać jeszcze darczyńcą w województwie pomorskim. A należy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl.
Z tego, co się orientuję, jeszcze chyba 42 rodziny są do wyboru na całym Pomorzu, także tutaj jeszcze można działać, a tak.
Wiemy też na ten moment, że Akademia Przyszłości, sąsiedni projekt, siostrzany w Stowarzyszenia Wiosna, nadal szuka wolontariuszy w Gdyni. Tutorzy są bardzo potrzebni. Akademia Przyszłości ma na celu jakby w przyszłości pozbycie się konieczności szlachetnej paczki. Chcemy tak przygotować dzieci do życia, tak uzmysłowić im ich potencjał, aby w przyszłości były bardzo przedsiębiorcze, potrafiły sobie poradzić
tak,
i nie potrzebowały pomocy szlachetnej paczki.
Tak, jakby nie przewidzieć w tej filozofii biedy, jak to się mówi. Czyli dać w nich siłę do wygrywania, o tak.
Dokładnie tak.
Żeby potem mogły i potrafiły i chciały przede wszystkim poradzić sobie w przyszłym życiu, tak?
Dokładnie.
Dokładnie tak.
Jaką funkcję wypełnicie w szlachetnej paczce? Jesteście wolontariuszami czy liderami?
W tym roku jakby pełnię też funkcję właśnie lidera zespołu. Mam taką mniejszą grupkę wolontariuszy, że tak powiem, pod sobą. Tutaj też jest to kwestia usprawnienia pracy z liderem, żeby nie kontaktował się z 17 osobami naraz. Pełnię też funkcję asystenta do spraw promocji. No tutaj Asia jest również liderem zespołu w tym roku.
Tak. Zastępuję też lidera rejonu, jestem zastępcą lidera rejonu. Mogę robić dokładnie takie same rzeczy jak lider, w powiązaniu oczywiście w konsultacji z liderem.
Ile osób liczy grupa?
17.
Nasza akurat 17, choć zdarzały się też większe.
Tak, wiemy, że rejon w Gdańsku Wrzeszczu jest największy, ma tam prawie 30 osób.
Są lepsi od nas?
No, generalnie rejony są tak zbudowane, jak zaplanowali to liderzy. Nasz lider zaplanował sobie grupę 17 osób, ale z tego co wiem, liderka z Wrzeszcza szła na rekord.
W jaki sposób się awansuje w takich grupach? Im więcej zorganizujesz pomocy darczyńców, wtedy zostajesz liderem?
Wiesz, czy musisz na mieć... koniec każdej edycji jest tak zwana ocena jakby tutaj pracy danego wolontariusza. Jakby to lider też ewentualnie pretenduje daną osobę do ewentualnego awansu na przyszłe edycje. I tutaj jakby też to jest też podstawa przy ewentualnej kolejnej rozmowie rekrutacyjnej, tak? Tym też się jakby kierujemy, więc tutaj no, ta ścieżka rozwoju jest widoczna.
Oczywiście w parce jest wiele obszarów, w których można zyskać doświadczenie zawodowe. Artur w tym roku zajmuje się promocją, ja pomagałam w rekrutacji wolontariuszy. Jest też logistyka, można zorganizować magazyn, przyjazdy, odjazdy paczek. Można się naprawdę w tym sprawdzić. A przede wszystkim, jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą socjalną, wywiadami środowiskowymi, to jest to bardzo duży obszar do rozwoju dla takiej osoby. Można poznać różne sytuacje, które się dzieją w rodzinach. Można znaleźć sposób na pomoc tej rodzinie. Wielu wolontariuszy angażuje się bardzo mocno, nawet do tego stopnia, że po paru miesiącach kontaktują się z rodzinami, pomagają, podpowiadają, co zrobić, w jaki sposób na przykład zdobyć pracę dorywczą. Jeżeli na przykład jest mama z kilkorkiem dzieci, często może na przykład opiekować się czyimiś dziećmi w powiązaniu ze swoimi. Także no, często trzeba ludziom wskazać taki sposób na wyjście z trudnej sytuacji.
A możecie zdradzić, jak wygląda taka rozmowa rekrutacyjna wolontariusza?
Wolontariusz spotyka się ze swoim liderem. Oczywiście są pytania, które są jakby nałożone na nas ze stowarzyszenia, a na nie również trzeba odpowiedzieć, ale to jest taki moment, kiedy możemy się poznać, kiedy możemy zobaczyć, co kto lubi robić, czym się interesuje i znaleźć sposób na tę osobę, na daną edycję. Taki potencjał, który ta osoba sobie ma, a który warto wykorzystać, warto rozwinąć. Zasadą podstawową jest feedback, czyli informacja zwrotna. Zależy nam na tym, żeby rozwijać wolontariuszy, żeby oni też korzystali poprzez ten projekt.
Tak, to jest też jakby taka korzyść, bo i my poznajemy tą osobę, a ta osoba też poznaje po części nasz projekt, tak? Także tutaj to jest taka wzajemna wymiana korzyści poprzez taką rozmowę.
Prawda jest taka, że w tym projekcie wszyscy wygrywają. Darczyńcy poprzez tą satysfakcję, poprzez taką pewność tego, jestem w stanie zorganizować pomoc dla tej rodziny. Boże, ile ja jestem w stanie zrobić tak naprawdę? Wolontariusze, bo mogą się rozwijać. Potem są certyfikaty udziału, zaświadczenia, bo mogą pomóc komuś innemu, bo mają satysfakcję. Rodziny, bo dostają ten impuls, bo wiedzą, że nie są sami, że jest ktoś, kto o nich pamięta, kto się postarał właśnie dla nich. Nie zna ich, a zrobił dla nich pomoc, zapakował to jak prezent. To nie jest pomoc dana gdzieś tam w reklamówce, masz i się ciesz. A to jest pomoc przygotowana, to jest pomoc pod ich potrzeby, a także tutaj naprawdę wszyscy korzystają w ramach tego projektu.
Taką fajną rzeczą też było to odnośnie darczyńcy, który wraca do nas co kilka lat, jakby o którym wspominaliśmy przed wejściem. Jakby ta osoba przygotowując jakby pomoc na każdej paczce dawała dedykację, nie? Na przykład dla dziewczynki, która lubi kolor czerwony, jakby, no, to jest też takie fajne w
tym Co roku
finale.
W magazynach jest tak, że chodzimy po magazynie i oglądamy paczki, jak one są opakowane. Mhm. Darczyńcy mają coraz to nowsze pomysły. Właśnie pan, o którym wspomina Artur, w swojej rodzinie ma taką tradycję, że każdy prezent musi mieć dedykację. I tutaj dla rodziny, dla której przygotowuje paczkę, robi dokładnie to samo. Stara się zrobić dedykację, która będzie pasowała do danej osoby, dla pana domu, dla pana pani domu, dla dzieci. Były paczki, które na przykład były opakowane w komiksy, w takie kartki, które zostały wydrukowane z Mikołajami w komiksy i w takie nosidełka, które nam ułatwiały pracę na przykład. Były paczki, które były tak pięknie opakowane, artystycznie zrobione, że szkoda było rozrywać ten papier.
Dokładnie. Z tego papieru, rozumiem. Czyli to jest taka, oprócz tego, że mamy korzyści takie emocjonalne dla nas, że pomagamy ludziom, to także mamy, zdobywamy doświadczenie, jakby
oczywiście,
na to nie patrzeć.
Jak najbardziej. Takie osoby, które brały u nas udział, często są bardzo konkurencyjne na rynku pracy. Mieliśmy już takie przypadki, gdzie dana osoba poszła na rozmowę kwalifikacyjną, opowiedziała, czym się zajmowała w ramach projektu i uzyskiwała zatrudnienie. Mamy na to certyfikaty, zaświadczenia z wypisanymi obowiązkami wolontariusza w trakcie projektu, także jest to rzeczywiście cenne doświadczenie zawodowe, włącznie z takimi umiejętnościami socjalnymi na zasadzie pracy w zespole, pracy w strukturze. Często młodzi ludzie nie mają okazji doświadczyć takich rzeczy, a jest to niewypowiedziana okazja, żeby się sprawdzić tak naprawdę. A jest to też ważne, dlatego że nikt nas tutaj nie gani w tym projekcie, nikt nas nie strofuje. Możemy popełniać błędy, możemy je analizować. W pracy zawodowej już tak nie jest.
Współpraca z liderem rejonu też daje jakby takie możliwości, że można każdą sytuację przedyskutować. Lider jest na tyle otwartą osobą, że po prostu tutaj jest to współpraca zespołowa, można tak powiedzieć.
To ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec, ponieważ to jest randka z blondynką i rozmawiamy tutaj o ludziach, którzy robią w życiu coś pożytecznego, ale też o tym, jak łączą się w grupy albo w pary. Więc ja chciałam się zapytać, po pierwsze, czy spotykacie się jakoś z wolontariuszami z całej Polski i czy na przykład zdarzyło się tak, że szlachetna paczka połączyła jakichś ludzi, że na przykład się w sobie zakochali, albo że dała komuś przyjaźń, która jest równie ważna jak miłość.
Wiesz co, pamiętam w 2011 była taka sytuacja, jak byliśmy w rejonie. Pamiętasz, Asia, to był chyba Kamil i Iza, o ile dobrze pamiętam?
Kamil i Iza.
Tak, dokładnie. Kamil i Iza po edycji, wtedy byliśmy po raz pierwszy wolontariuszami, zostali parą. Mamy też przykłady małżeństw, z tym, że już nie w tym województwie. Para, która była w ogóle w pierwszej edycji chyba paczki w 2001 roku, potem już brali kilkakrotnie udział, została małżeństwem. I trzeba dodać, że do naszego projektu często przychodzą pary i małżeństwa. Rok temu, kiedy byłam liderem, w moim rejonie były dwie pary i powiem szczerze, tak pięknie się uzupełniali ci wolontariusze, że można było z zamkniętymi oczami powierzyć im absolutnie wszystko i pójść i odpoczywać.
Teraz jakby w tym roku pamiętam jeszcze jedna nasza wolontariuszka zaangażowała swojego męża w charakterze pomocy do rozłożenia paczek. Także tutaj współpraca w zespole jest najważniejsza, jak to się mówi.
To nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić was do uczestnictwa w szlachetnej paczce. Być może spotkacie prawdziwą przyjaźń, być może znajdziecie męża albo żonę. A oprócz tego warto
po prostu pomagać.
Wznieść się nad przeciętność. Rozejrzeć się dookoła, może jest ktoś blisko nas, kto potrzebuje pomocy. Dziękujemy wam za rozmowę.
Dziękujemy
również.
A my wracamy do was po krótkiej przerwie.
Wszystko białe dookoła, jak piękny sen. W jedną noc tak zmian dokonał puszysty śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest. Wszystko nagle tak niewinne, jak dziecka sen. Niecodzienne i tak inne, bo przyszedł śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest. Czasem jest śnieg, czasem są łzy, ale raz do roku zawsze jest tych kilka dni, kilka chwil. Ze wszystkich stron wesołych świąt ludzie sobie życzą, nasze myśli
wszyscy dawno już zwątpili w codzienny świat. Aż tu nagle w jednej chwili biały śnieg spadł, przykrył kilka naszych kłamstw, przykrył samotności czas, przykrył ciemną stronę serc. Pięknie jest. Czasem jest śmiech, czasem są łzy, ale raz do roku zawsze jest tych kilka dni, kilka chwil ze wszystkich stron wesołych świąt. Ludzie sobie życzą nasze myśli.
Przyszedł czas na rozwiązanie naszego konkursu. Dziękujemy za liczne zgłoszenia. Wybrałyśmy 5 najciekawszych i najbardziej zaskakujących odpowiedzi.
Wybrałyśmy oczywiście w demokratycznych wyborach. 2 osoby i demokracja już może istnieć.
Nie zawsze musimy się zgadzać, ale myślę, że podejmujemy ostatecznie dobre decyzje.
No to co? To może pierwsza zwyciężczyni, Paulina, napisała tak. Przed pójściem na randkę użyłabym tradycyjnie podkładu i pudru, żeby zakryć niedoskonałości, różu, żeby podkreślić kości policzkowe i dodać sobie rumieńców. Nie wiadomo, czy partner na randce o nie przyprawi, a niech mu będzie miło i myśli, że to jego zasługa. Użyję też z pewnością pomadki, żeby usta wyglądały na ponętne, a oczy podkreślę czarną kredką i podkręcającą rzęsy maskarą. Bardzo mi się podoba ten fragment o dodawaniu sobie rumieńców. No nie wiadomo w sumie zawsze, jak
no,
to się
nie wiadomo,
rozkręci.
Czy mężczyzna sobie też poradzi, nie? Z dodaniem nam rumieńców.
Potrafią.
Nie wszyscy potrafią i też nie wszyscy wiedzą, że to jednak potrzebne, nie? W tym pierwszym wrażeniu.
Albo wiedzą, tylko nie wiedzą, jak to zrobić.
No to już mniejsza o to. Następną dziewczyną, która napisała do nas, jest Klaudia. Klaudia w bardzo uporządkowany sposób przedstawiła swój argument. Kosmetyki, których użyłabym przygotowując się do randki, to korektor, żeby zakryć niedoskonałości i krostki, podkład, żeby wyrównać koloryt skóry, puder, żeby zmatowić skórę, by się nie świeciła, eyeliner, aby stworzyć kreski na powiekach, tusz, żeby podkręcić i wydłużyć rzęsy i róż, żeby podkreślić kości policzkowe. Na sam koniec błyszczyk do podkreślenia ust.
Taka laleczka już się trochę zrobiła.
No, taka laleczka, no ale tak precyzyjna dziewczyna, nie?
Bardzo, bardzo skrupulatnie.
Wie, które kosmetyki do czego służą.
Ale jeśli już mówimy o laleczce, to powiedziałabym, że jeszcze większą laleczką mogłaby być nasza następna słuchaczka, która przysłała swoją odpowiedź. Karolina. Na randkę nałożyłabym całą masę kosmetyków na siebie. Bardzo lubię się przebierać, więc wymyśliłabym sobie postać, za którą bym się przebrała. Na twarz nałożyłabym całą masę podkładu lub ewentualnie farb do twarzy. Konieczne by były mocne cienie do powiek i tusz do rzęs. Na włosach tapir i połowa opakowania lakieru do włosów. Zatem po randce przydałyby mi się zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych firmy Ziaja, żeby naprawić szkody wyrządzone na biednej, starej i suchej skórze.
Bardzo ciekawa ta randka musiałaby być, nie?
Oryginalna.
No, tak. Bardzo oryginalna. Ja myślę, że nie każdy facet zareagowałby tak samo, gdybym nagle weszła z tapirem na głowie.
Albo pomalowaną twarzą.
Albo pomalowaną twarzą. Na koniec mamy jeszcze dwie odpowiedzi. Eliza. Przed randką zawsze używam czerwonej szminki, żeby podkreśliła moje usta i uwydatniła mój drapieżny charakter. Mrrr, którym nie wyróżniam się na co dzień.
Skryta gdzieś pod skórą. Predyspozycja tutaj wyczuwam.
No, taka
Elizy.
Prawdziwa, no, Eliza jakaś tygrysica.
Pozdrawiamy,
nie?
Elizę.
Pozdrawiamy Elizę.
Ale pozdrawiamy też Monikę. Monika również otrzymuje od nas zestaw kosmetyków przez swoją krótką, ale jakże trafną wypowiedź jak na kobietę. Myślę,
trafną,
że wszystkie kobiety powinny
oryginalną
tak napisać.
Wobec wszystkich tych, które dostałyśmy.
Monika napisała: nie używam kosmetyków przed randką, bo ich nie potrzebuję. Bez nich jestem bardzo atrakcyjna i przyciągam moich adoratorów przede wszystkim intelektem.
Ciekawe, czy to blondynka.
Na pewno. Ja jestem przekonana, że to jest blondynka.
No, ciekawe, czy to blondynka.
Na pewno. Gratulujemy wszystkim zwyciężczyniom. Skontaktujemy się z wami
drogą mailową
w celu przekazania waszych upominków. A już teraz zapraszamy was do wzięcia udziału w kolejnym naszym konkursie. Tym razem do wygrania jest zestaw kosmetyków Kozie Mleko.
Firmy Ziaja.
A wasze zadanie polega na opisaniu
waszego prezentu, które dostałyście na gwiazdkę.
Ale nie takiego zwykłego, że tam książka, albo że rękawiczki, bo to
albo
do wiadomo.
Ubrania jakieś, nie. Czekolada też się nie liczy, chociaż jest bardzo dobra.
Coś takiego niezwykłego, coś, czym ktoś was zaskoczył. Chyba, że rękawiczki były zaskoczeniem, to wtedy napiszcie nam, dlaczego były zaskoczeniem.
Bo na przykład twój chłopak zrobił je dla ciebie na drutach albo na szydełku. To by było coś pięknego, ale nie wiem, czy jest to realne.
Ja bym nie posądzała.
Piszcie, może jednak przywrócicie nam wiarę w mężczyzn.
A zgłoszenia wysyłajcie na adres randkazblondynką@wp.pl. Aneta tutaj ciągle pyta... Ciągle mówi, składamy życzenia, no to złóżmy te życzenia.
Nasi drodzy słuchacze, ci blond lub też nie, życzymy wam przede wszystkim spokojnych, rodzinnych, blond świąt. Mam na blond świąt, tak, świąt. Wiesz, o co chodzi, nie?
Świąt.
Świąt. Życzymy wam dużo uśmiechu, dużo szczerości, dobrego jedzenia, żebyście nie mogli się potem ruszyć z kanapy, no i dużo prezentów.
A na dodatek jeszcze, żeby zwierzęta do was przemówiły, smacznej choinki i...
I żeby ktoś w końcu przyszedł, jako ten niespodziewany gość, bo do mnie nigdy nikt nie przyszedł jeszcze.
No wiesz.
No dobra, dzięki.
Każdy mierzy różną miarką, więc...
No okej, rozumiem, mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej. Może Marta wpadniesz, co?
Wpadnę, na pewno. Jak mnie z domu wyrzucą, bo wiesz, jak mnie nie będą wyrzucać, a będą mieli prezenty, to...
Już ci to załatwię.
Dobrze kalkuluję. Także drodzy słuchacze i słuchaczki, bo Aneta przed chwilą powiedziała słuchacze, tak jakby mówiła tylko do mężczyzn, zatem ja dopieszczę tą damską stronę. Życzymy wam wszystkiego, co magiczne, wszystkiego, co ciepłe, rodzinne i wspaniałe. Życzymy wam kieszeni pełnej wschodzącego słońca w te zimowe dni. A przy okazji zachęcamy was do udziału w szlachetnej paczce.
Pomagajcie, bo warto pomagać. Nie tylko dla innych, ale też wtedy pomagamy sobie, bo stajemy się lepszym człowiekiem.
Marta de Martin
i Aneta Filipkowska.
Do usłyszenia.
show.
To była blondynka, ten kolor włosów tak
słodki. Randka z blondynką.
Pakacy koloru blondynki.